Chwała i dzięki Panu. Paweł pisze do Rzymian, że wzdychamy tutaj i oczekujemy na to, aż będziemy u Pana. I gdy śpiewamy i słuchamy tych cudownych pieśni, wtedy pragniemy tego z całego serca, aby ten dzień już wkrótce nastąpił. Musi dojść do tego, abyśmy mogli powiedzieć: przyjdź wkrótce, Panie Jezu. Może to jeszcze troszkę potrwa, niż ten stan będzie osiągnięty, ale on przyjdzie, bo tak jest napisane. Ta godzina wybije, w której będziemy mieli tak wielką tęsknotę i po prostu powiemy: przyjdź wkrótce, Panie Jezu. Nam wszystkim w ogóle się na ziemi nie podoba. Jeszcze nam się dość dobrze powodzi. Może nie jesteśmy z tym czy tamtym zgodni, ale bądźmy szczerzy. Kto chciałby już tak w pełni, całkowicie już odejść do Pana? Są niektórzy tutaj? Tak, tak. Niektórzy są już tutaj. Myślę na tego starego brata, który miał już daleko ponad 80 lat i zawsze głosił o tym, jak wspaniale jest to w niebie. I gdy ta śmierć chciała go przetransportować tam, to wszystko poruszał, aby czynił wszystko, aby wszyscy się modlili, aby Bóg go jeszcze mu nie kazał odejść. Przedtem było tak wszystko wspaniałe, a gdy miał odejść tam, gdzie jest wspaniale, cudownie, tam wtedy nie chciał, za wszelką cenę chciał zostać tutaj. Ale niechby tak z nami nie było. Nasze słowa i nasze świadectwo, nasze życie mają się zgadzać i pokrywać. Gdy mówimy: Panie, miłujemy Ciebie, wtedy to musi się zgadzać. To nie mogą być tylko słowa. Wtedy to boskie musi być z łaski realnością. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy się zgromadzić tutaj. Każdy raz chciałbym powiedzieć to słowo. Jestem zawstydzony, gdy widzę was wszystkich i wiem, że wy odbyliście dalekie podróże i przychodzicie tutaj, aby słuchać słowa Pana. Co za świadomość i pewność musi być w tym, co za powaga. Musi być w tym, co tutaj jest głoszone i zwiastowane. Jaka odpowiedzialność jest z tym złączona. Bóg aż dotąd nam dopomagał, naprawdę, abyśmy naprawdę zwiastowali tylko to, z czym ostoimy się przed Nim. Gdybym wszystko mógł tak pewnie powiedzieć i wiedział, gdybym wiedział, jak to bym wiedział z pewnością. To zwiastowanie zgadza się od A do Z. Czy my zawsze się zgadzamy z tym zwiastowaniem? To jest drugim pytaniem. Ale u Boga wszystko jest możliwym. On może udzielić nam korepetycji. On może nas doprowadzić do tego, aby oboje się zgadzało. Nie chciałbym zaniedbać, aby was wszystkich serdecznie przywitać. I wiecie, ja sobie po prostu zamierzyłem, aby każdy pierwszy weekend być tutaj i ja szanuję to, gdy przychodzicie tutaj i możemy wspólnie rozpatrywać Słowo Boże. Gdy pomyślę o tym, z bliska i z daleka zgromadzamy się tutaj, aby słuchać Słowa Bożego. Niechby to nie było niczym innym, jak tylko Słowo Boże, które od samego początku aż do końca otrzymamy do słuchania. Widzę dzisiaj także naszą drogą siostrę Vogt, która była śmiertelnie chora i chętnie chciała odejść już, a Pan ją jeszcze tu zostawił i niech Bóg cię błogosławi. Ja przypominam sobie jeszcze na te odwiedziny w szpitalu. Po ludzku widząc, wszyscy nie mieliśmy już nadziei. Pomimo to Bóg to tak poprowadził. I gdy możemy powiedzieć, Panie, Twoja wola niech się stanie. I także to tak myślimy. Czasem to mówimy, a nie myślimy tak. Ale gdy z całego serca jest to tak powiedziane, jak to myślimy. I gdy słyszałem, że Ty przyjdziesz tutaj, przypomniałem sobie na pewne tutaj tekst, który mi przesłałaś niedawno temu. Modlitwa sługi Jezusa. Ty, Panie, mnie powołałeś, abym stał w służbie Twej. U stopni Twego tronu pozwól mi błagać. Pomóż mi zwiastować zbawienie, które Ty światu dałeś, aby wiele dusz znalazło Ciebie, który je miłuje i kieruje. Pomóż mi żyć tą miłością, którą Ty mnie ciągle miłujesz. I pozwól mi dalej podawać tą radość, którą dajesz. Nawet gdy wrogowie się złoszczą i moja siła się łamie, Ty czynisz cierpienie uwielbieniem i wszelką mgłę czynisz światłem. Trzymasz mnie mocną ręką, abym stał czuwając i pozwalasz mi dokończyć służby, którą mi zamierzyłeś, powierzyłeś. Często spoglądam na to, mam to na moim biurku w ramce. Wyjąłem to tylko tutaj, aby to móc przeczytać. To jest moim głębokim pragnieniem. Dla mnie znaczy to wszystko. Chrystus jest moim życiem, a śmierć jest moim zwycięstwem. I niechby tak było powiedziane, gdy z Nim żyjemy, to i z Nim umrzemy. To znaczy przejdziemy do chwały. Mamy dobre wiadomości zewsząd. Ludzie chcą słuchać Słowa Bożego jak nigdy przedtem i mamy nadzieję, że taki czas żniwa nastanie. Czas żniwa, w którym wiele dusz będzie mogło być przyniesione do Królestwa Bożego. I dzisiaj rano miałem telefon z Kenii i tam jest pewna grupa, którzy oni dla Billy Grahama i Osborna i Billy Sorolo i dla tych wielkich imion tam przygotowywali międzydenominacjonalnie przygotowywali te zgromadzenia i oni usłyszeli o tej służbie, którą Bóg mi darował i wiele razy już pytali i dzisiaj rano dzwonili i w końcu zapytali, czy przyjadę. I w drugi weekend w marcu będę tam przemawiał do mnóstwa ludu jak nigdy przedtem. Bóg otwiera drzwi i serca. Jego słowo nie powróci na pusto z powrotem. Ono wykona to, na co zostało posłane. I tak długo, aż Pan przyjdzie, będę wierzył w to, że czas łaski teraz jest i żaden człowiek nie będzie mógł przekonać mnie o tym, że czas łaski gdzieś już kiedyś przeminął przedtem. Nie, nasz Pan sam powiedział, działajcie, aż przyjdę znów i gdy ten ostatni wejdzie, wtedy te drzwi się zamkną. I wtedy będziemy u Pana. I są także szczególne prośby o modlitwę, które mi przez telefon zostały podane. Dzisiaj to jeszcze Panu przyniesiemy. Nie wszystko może być tutaj z przodu być powiedziane. To biegnie obok siebie to dobre i to złe. I szczególnie, gdy Bóg zacznie coś cudownego czynić, wtedy wróg wszystko postawi na to, aby tą sprawę Bożą zatrzymać, ale nie w nas samych albo przez nasze przekonanie, ale w spojrzeniu do Boga możemy to z przekonaniem powiedzieć. Jezus jest zwycięzcą. Nawet gdy te sprawy są, jakie są, ale jeżeli staliśmy się nasieniem Abrahama z łaski, wtedy nie spoglądamy na to, co jest przed oczyma naszymi, ale na tego, który tą obietnicę dał. I spoglądamy na niego w takiej wierze, jak gdybyśmy go widzieli i żyjemy w tym przekonaniu, że on wszystko, co przyobiecał, rzeczywiście wypełni. Inaczej to nie może być. Ta wiara w Boga jest złączona z tymi obietnicami, które On swojemu ludowi w swoim słowie darował. I my nie znamy Boga inaczej, jak tego wiernego i prawdziwego Boga, który swego słowa nie może złamać i nie chce złamać. Ale jak w liście do Hebrajczyków już często czytaliśmy, że On tą Jego wolę niezmienną potwierdził przysięgą. To jest, może powinniśmy to przeczytać, to jest takim posileniem wiary, którego potrzebujemy wszyscy. Wszyscy tego potrzebujemy, nawet gdy myślimy, że to się da także tak, bez tego. Ale my wszyscy potrzebujemy mocnego posilenia wiary. I tutaj w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale są napisane te cudowne słowa. List do Hebrajczyków, 6 rozdział od wiersza 15. Hebrajczyków, 6 rozdział, wiersz 15. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Co za cudowne i wspaniałe słowo. To nie tylko pociesza, ale to posila, daje tą nadzieję wiary, wspomaga nas i daje nowej odwagi, abyśmy służyli Panu i szli za Nim. I abyśmy wiedzieli, tak jak On u Abrahama przyobiecał i potem wypełnił, tak samo u wszystkich wierzących z łaski to uczyni. Bóg dotrzymuje tego, co przyobiecał. Prędzej spadnie niebo, niż mnie zawiedzie Jego słowo. Dlaczego Bóg nas tak poprowadził? Abyśmy tą całą wagę położyli na Jego słowie, nie na jakichś wyjaśnieniach czy interpretacjach, które mogą być dzisiaj tak, a jutro inaczej, ale na tym niewzruszonym, bezbłędnym, wiecznie trwałym Słowie Bożym. I na tym zostaniemy z łaski ugruntowani. I bez tego, żeby kogoś osądzać, gdy spojrzymy wstecz na tych wiele wersji, które w naszym czasie już jako interpretacje zostały przyniesione, wtedy możemy na nowo dziękować za to, że Pan nas w swoim Słowie zachował. Nie miałem na dziś wieczór żadnego słowa, ale z tej krótkiej rozmowy z bratem Kupferem chciałbym tutaj zmienić ten fakt, z którym zostaliśmy przez służbę brata Branhama zapoznani. Mianowicie z tym ostatnim znakiem, że Pan swój spór, który Pan swemu zborowi darował, jak wtedy ludowi Izraela i Samarytanom i w czasach Abrahama, że on te myśli serca objawiał. I wiecie, że są bracia, którzy właśnie z prawej i z lewej strony wychodzą poza świadectwo Pisma Świętego. I gdy tutaj jest napisane, że w dniach, w których się Syn Człowieczy objawi i gdy brat Branham mówi odnośnie tego, wtedy mówią, a widzicie, on to przecież był, to był przecież on. Ale gdy rozpatrzymy dokładnie Pismo Święte, wtedy przecież możemy pomiędzy Panem Jezusem i między służbą, która jest w Jego imieniu wykonywana, rozróżniać. Jeśli już tego nie potrafimy, wtedy nie wiem, co jeszcze potrafimy. I to musi nam przejść do krwi i kości. To musi przeniknąć do ducha i duszy i aż do szpiku, abyśmy w Słowie Bożym byli na zawsze ugruntowani jak na skale. I zanim przejdziemy do Łukasza 17 i Mateusza 24, to pozwólcie mi wpierw ukazać, że Pismo Święte nie tylko według rozumu albo rozdziały po kolei można czytać, ale że potrzeba objawienia przez Ducha, aby wszystkie rzeczy postawić na tym miejscu, na które należą. I gdy czytamy o przyjściu Pana w Piśmie Świętym, wtedy czytamy w Ewangeliach i listach i szczególnie w objawieniu nie raz. I ciągle znowu jest wskazywane na to, na przykład w objawieniu 16. Ja tutaj specjalnie tylko wyjmę kilka miejsc pisma i chcę wam przez to coś ukazać. Objawienie Jana 16, rozdział od wiersza 15. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. To jest tutaj napisane w objawieniu 16, wierszu 15. Właściwie moglibyśmy jeszcze przeczytać w 14 rozdziale. Teraz to uczynię, abyśmy tego nie opuścili. Objawienie 14, wiersz 14. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp, i tak dalej, i tak dalej. I teraz przeczytamy rozdział 19 od wiersza pierwszego. Tutaj jest ta uczta weselna w chwale opisana. Objawienie 19 rozdział od wiersza pierwszego. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. I tak dalej, i tak dalej. I dalej w wierszu 9. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Tutaj jest ta uczta weselna opisana. Przedtem, oto przyjdę wkrótce, oto on przychodzi na obłokach, ciągle znowu ta wskazówka, a tutaj jest nam ta uczta weselna ukazana. I w objawieniu w 21 rozdziale czytamy w wierszu pierwszym o nowym niebie i nowej ziemi. I objawienie 21 rozdział, pierwszy wiersz. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Gdy obserwujemy tą kolejność w rozdziale 19 od 1 do 10, od 11 Pan wstępuje w dół, ta ostatnia walka się odbywa i ptactwo niebieskie się zgromadza, tak możecie to od wiersza 17 czytać, aby to ciała królów i wodzów pożerać, dlatego że Pan dokonał tej ostatniej walki i zadał koniec wszystkiemu. I w objawieniu 20 od wiersza 1 jest opisane tysiącletnie królestwo. W wierszu 7 potem jest napisane: a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I potem potem od wiersza 11 sąd ostateczny i aż do końca rozdziału 20, a potem w 21 rozdziale, pierwszy wiersz o nowym niebie i nową ziemi. Potem drugi wiersz, święte miasto, nowe Jeruzalem, które od Boga z nieba zstępuje, przyozdobione jako oblubienica dla męża swego. I teraz się także zadziwicie, gdy wam po tym wszystkim z rozdziału 22 znowu przeczytam, znowu o tym, co wam czytałem przed wszystkimi tymi rozdziałami. Objawienie 22, tutaj czytamy od wiersza 6. Objawienie 22 od wiersza 6. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Gdyby się szło chronologicznie, to wszystko tak wspaniale, cudownie pasuje do siebie i po sobie. I potem 19, 20, 21 rozdział. I znowu jeszcze raz rozdział 22. I gdy w rozdziale 20 już rozpatrujemy sąd ostateczny i widzimy biały tron i księgi zostały otwarte. I także ta księga życia. I wszyscy ludzie zostali osądzeni, A kto nie został znaleziony, zapisany w tej księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. To jest ta druga śmierć. Potem nowe niebo, nowa ziemia. To po prostu wszystko cudownie razem pasuje. I potem rozdział 22, który nas znowu przenosi z powrotem w czasie, do czasu, w czasie. Dlatego, że jeszcze jest mowa o miesiącach i tak dalej. Przeczytam wam. Wieczność nie ma miesięcy. A tutaj w objawieniu 22 od wiersza pierwszego. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, stały, w niemieckim tłumaczeniu jest, stały drzewa żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzew służą do uzdrawiania narodów. To jest stuprocentowo opis stanu w tysiącletnim królestwie. Z absolutną i stuprocentową pewnością mogę was wziąć do Ezechiela 47, gdzie dokładnie te same słowa są napisane. Ale ja mówię to i czytam te miejsca pisma z pewnego powodu, aby nam ukazać, że nie możemy czytać Biblii jak jakiejś książki czy jakiejś gazety, ale z Bożym upoważnieniem. Musimy plan Boży tak przedkładać, jak to jest właściwym. Tutaj u Ezechiela 47 chciałbym przynajmniej w łączności z objawieniem 22 przeczytać te wiersze. Księga Ezechiela 47, wiersz 12. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce. Czy czytaliśmy to samo z objawienia 22? Dokładnie to samo. Słowo Boże zawsze się zgadza ze sobą. Przejdźmy teraz z pośpiechu do tematu wieczoru i przejdźmy do Łukasza, 17 rozdział. Chciałbym naumyślnie, dlatego że rozchodzi się o nauczające rzeczy, chcę mówić powoli. Gdy się ewangelizuje, wtedy trzeba to przynieść z takim ogniem i entuzjazmem, ale podczas przedkładania tego, co jest w tym proroczym i nauczającym jest ważnym, to musi być przyniesione w jasności, aby i nawet ten ostatni mógł to zrozumieć. Ten nacisk, także u Łukasza 17, jak to i brat Branham podkreślił, to jest do wiersza 30. Ale z powodu prawdziwości muszę ten cały kontekst przeczytać. Wiecie, wiersz 30 ciągle znowu był szczególnie podkreślany. Dokładnie tak jak w objawieniu 10, ten siódmy wiersz ciągle i ciągle znowu był wynoszony ponad wszystkie te inne wiersze. Ale wiecie, jak to jest z nami tutaj na tym miejscu. My chcemy cały ten kontekst znać i tylko z tego kontekstu i ogółu możemy wiedzieć, co znaczy każdy pojedynczy wiersz i do czego się odnosi. I aby jasno to wyrazić, jeżeli chcę wiedzieć, co w 30 wierszu jest myślane, wtedy mogą sobie pozwolić od wiersza 25 do na przykład 35 przeczytać. I wtedy ten jeden wiersz mam, czy usłałem ten jeden wiersz, o który się rozchodzi, w tych wszystkich innych wierszach. Wtedy nie potrzebuję interpretować, zgadywać, ale tylko to, co nam jest powiedziane, wierzyć i przyjąć. Czytajmy teraz z Łukasza 17 od wiersza 25. Wpierw, lecz przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Zauważmy to. Oba razy, u Noego i u Lota, te oba razy, w obydwu przypadkach, zniszczenie wszystkich. Ten jeden wszedł do arki, a drugi wyszedł z Sodomy. Ale w obu przypadkach nastał sąd bezpośrednio po tym, gdy się to stało. I teraz czytajmy wiersz trzeci. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Przeczytam ten wiersz jeszcze raz, a potem będę czytał dalej. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. I wiersz 37. A odpowiadając, mówią do niego, uczniowie, gdzie, panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Ten kontekst jest bardzo jasny i w ogóle istnieje w łączności z Synem Człowieczym istnieją trzy, nazwę to pojęcia, trzy pojęcia. To jedno jest, gdy Syn Człowieczy się objawi, to drugie, gdy ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba, a Po trzecie, gdy ujrzycie na niebie znak Syna Człowieczego, trzeba te trzy rzeczy potrafić biblijnie uporządkować, aby wiedzieć, do jakiego kontekstu należą. Tutaj u Łukasza 17 wygląda nam to bardzo jasnym. Tam był Noe, Bóg objawił jemu, co miało się stać. On był tym prorokiem, on wystąpił z tym poselstwem. Potem nadszedł ten czas zwiastowania, w którym równocześnie była budowana arka na jego zakończenie. I potem wszedł Noe do arki i 7 dni przeminęło i po tych 7 dniach nadeszło to zniszczenie. To nie była jakaś interpretacja czy kazanie, ale Boże działanie zgodnie z tym, co On zapowiedział. Mianowicie, że spadnie deszcz. Tam nie było nikogo, kto by chodził wokół arki i mówił: drodzy, ja chciałbym teraz wam coś powiedzieć. Tak i tak jest ta sprawa. Ale oni nie słuchali, lecz dożyli i widzieli tego, co się działo. Mianowicie, że Słowo Boże dosłownie się wypełniło. O to się rozchodzi. Nie o interpretację, ale o dosłowne wypełnienie się Słowa Bożego. Jak to było w dniach Abrahama i Lota, to przebiega równolegle. Oni żyli w równoczesnym czasie. Z tą różnicą, że Abraham w ogóle nie był w Sodomie, a Lot został stamtąd wywołany. Co się stało? W tym samym dniu, w którym Lot z Sodomy wyszedł, spadł ogień i siarka. I ten ogień spadł i spalił wszystko, co było do spalenia. I żona Lota, która się odwróciła wstecz, zamieniła się w słup solny. I tam nie było interpretacji, wyjaśnienia, ale dosłowne wypełnienie się tego, co Bóg powiedział. Zgadza się czy nie? Więc mamy tam tą obietnicę u proroka Malachiasza o tym dniu Pana, który nadejdzie i który będzie płonął, pałał jak piec i w nim będą bezbożni jak słoma i spali ich ten dzień Pański, który nadejdzie. To chciałbym także jeszcze przeczytać, może tylko to jedno miejsce. Z 2 Piotra 3, abyśmy wszyscy, którzy jesteśmy zorientowani w Nowym Testamencie, pozostali przy tym, orientowali się w tym. 2 Piotra 2, wiersz 10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą. 2 Piotra 3, wiersz 10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Potem ta obietnica, zanim ten straszny dzień Pański przyjdzie, który będzie palił się jak piec, powiedział Pan: oto poślę wam proroka Eliasza. I gdy ten odcinek czasu tej służby się zakończy, wtedy musi się to wypełnić, wtedy musi ten ogień spaść, stąpić. Jeżeli nie zstąpi, wtedy Bóg nie powiedział, co myślał, albo nie myślał tego, co mówił. Jeżeli ludzie twierdzą, że z tą sprawą brata Branhama wszystko się zakończyło, wtedy muszę po prostu powiedzieć, z tym się dopiero właściwie rozpoczęło. Bo z tym punktem jego odejścia cały religijny świat właściwie słyszał o wielkim mężu Bożym, o wielkim mężu Bożym, który nie był do porównania z nikim innym, ale o Bożym poselstwie, o Eliaszu, o odnowieniu, o wszystkim tym, co musiało przyjść. O tym nikt nic nie wiedział. I ja nie zapomnę tego dnia, gdy w kwietniu 66 roku i potem jeszcze raz w grudniu 69 roku rozmawiałem z siostrą Branham i brat i siostra Stetsklew tam byli, którzy przy tym. I ja zapytałem ją dosłownie, siostro Branham, czy ty podczas, w tym czasie, gdy twój mąż jeszcze żył, wiedziałaś, o co się rozchodziło? Ona powiedziała po prostu, nie, ja tego nie wiedziałam. Co chcę przez to powiedzieć? Istnieją dzisiaj ludzie, którzy przez wszystkie te lata po prostu przespali, wszystkie te lata, ale przychodzą teraz i nie widzą tego związku i nie rozpoznają tego. Wnoszą niepokój w Królestwo Boże i stawiają twierdzenia, które są z dala od realności i nie mają podłoża. I wszystko, co Bóg czyni, zawsze będzie się zgadzało z Jego Słowem. Noe wszedł tam, ale przedtem była ta zapowiedź, że spadnie deszcz. Lot wyszedł, ale przedtem była zapowiedź, zniszczę Sodomę, spalę Sodomę i Gomorę. Te oba wydarzenia stały się tak, jak Bóg przepowiedział. To samo musi się w tej generacji powtórzyć i powtórzy się. Gdy ta służba i to zadanie, które Bóg sobie postawił, się wypełni i dokończy, wtedy zbór będzie zabrany. Tak jak Lot wyszedł, a Noe wszedł i tam brat Branham mówił dosłownie, jak cudownie ten jeden wyszedł, a drugi wszedł. To jest znakiem, że ta oblubienica ze wszystkich denominacji wychodzi i wchodzi w Chrystusa, bo tylko w Nim jesteśmy schronieni i bezpieczni. Ale na końcu musi nastać, musi stać to przemienienie i zachwycenie, a potem musi spaść ogień. Gdy ktoś mówi, to wszystko już się stało, wypełniło i nie potrzebujemy się na nic czekać, wtedy to nie jest ten przypadek. Ale wszystko się stanie w tej kolejności, tak jak Bóg to powiedział. Spójrzcie razem ze mną na Mateusza 24. Ewangelia Mateusza 24. Tutaj jest mowa wpierw o tych, którzy wystąpią i będą nawet czynić znaki i cuda i mówić, spójrzcie, on jest na pustyni i tu i tam. Ale w wierszu 27, wiersz 27b, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I teraz to samo określenie jak u Łukasza 17. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Dokładnie ta sama sprawa. Ten sam, który się objawił, jest tym samym, który przyjdzie znów, aby tych swoich, którym się mógł objawić, aby ich zabrać do domu. To jest różnica. To jest odcinek czasu między objawieniem i zachwyceniem. Między tym, co było zapowiedziane, oznajmione, a potem do czasu, aż ta sprawa mogła być zakończona. W międzyczasie leży nasze wywołanie, nasze pouczenie, pouczanie nas, nasze przygotowanie. I ten czas musimy wykorzystać, wykupywać. I wiemy dokładnie, po zachwyceniu nadejdzie ten czas wielkiego ucisku. Tam słońce straci swój blask, a księżyc przemieni się w krew. I gwiazdy będą spadać z nieba, a ludzie mówią, że Pan już przyszedł, a słońce świeci dalej, księżyc tak dalej, gwiazdy są tam, gdzie są i wszystkie rzeczy czynią bez gospodarza. Ja nie mogę tego znieść. Gdy ktoś zrozumie, jak świętym jest Bóg i Jego Słowo, wtedy nie odważy się czynić coś ze Słowem Bożym, chyba że ma Boże upoważnienie do tego, aby te rzeczy uporządkowywać, tak jak to przez Boga zostały zapisane i widziane. Trzymajmy mocno. Po zachwyceniu nadejdzie czas wielkiego ucisku, o którym jest napisane: módlcie się, abyście byli godnymi, aby ujść temu wszystkiemu, co ma jeszcze przyjść na ten cały kręg ziemski. Czytaliście to? Łukasz 21. Możemy to wszyscy przeczytać. Ale czytajmy teraz tutaj następny wiersz z Mateusza 24. Tutaj jest napisane Mateusza 24, wiersz 29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Dwa różne przyjścia. To jedno przyjście mówi o zabraniu. Dwóch będzie na jednym łożu, dwie będą mleły jednym na żarnach, dwóch na jednej roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Tutaj w łączności z wielkim uciskiem rozchodzi się o jego przyjście do Żydów. I pozwólcie mi wam to przeczytać wyraźnie ze Słowa Bożego, abyście wiedzieli, że on przyjdzie raz przed uciskiem wielkim, aby nas zabrać do domu, a potem ten cudowny Boży porządek, że dopiero po wielkim ucisku słońce i księżyc stracą swój blask i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebieskie będą poruszone. I dopiero potem jest napisane: wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. I gdy ktoś mówi, że Syn Człowieczy przyszedł znowu, a oblubienica jest tutaj, czas wielkiego ucisku jeszcze nie nastąpił, i żadne pokolenie na ziemi jeszcze nie narzekało i nikt nie widział jeszcze znaku Syna Człowieczego na ziemi. Wszyscy swoje święta obchodzą i tak dalej, wkrótce karnawał i tak dalej. Nikt nie narzeka i tak dalej. I pomimo to są ludzie, którzy twierdzą, że to wszystko już się stało. Bez tego, żeby to rzeczywiście się stało. Nie. Nasz Bóg jest prawdziwym Bogiem. Do tego słowa, które właśnie czytaliśmy, otwórzmy objawienie 1. Objawienie, pierwszy rozdział. A zobaczycie, że to przyjście tutaj dokładnie to samo mówi, co tu właśnie czytaliśmy. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, wiersz 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Ale w tym punkcie czasu przyjdzie on wtedy jako Pan, jako Wszechmogący. Pozwólcie mi jeszcze wiersz 8 przeczytać. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. To jest niemożliwym, żeby tych rzeczy nie trafić. Co mówi prorok Zachariasz? Oni będą spoglądać na tego, którego przebili i każde pokolenie będzie biadać i narzekać dla siebie. Jest tak napisane, czy nie? A więc w Biblii jest wszystko cudownie uporządkowane. I wierzcie mi, To mnie przemaga, jak Bóg proroków i apostołów, czy to w Ewangeliach, czy to Stary, czy Nowy Testament jest. Jak cudownie, jak harmonijnie to wszystko jest do siebie dopasowane. Tylko my musimy być dopasowani do tej Bożej harmonii. I to nie dzieje się tutaj gdzieś w głowie, ale to musi w sercu przez Ducha Świętego się stać. Gdy Pan przyjdzie znów, widzialny dla wszystkich oczu i dla Żydów, którzy Go przebili, to będzie inne przyjście. Nie to przyjście, aby zabrać oblubienicę, ale aby się swojemu ludowi objawić. I potem będą spoglądać na tego, którego przebili. Będą pytać, skąd masz Twe rany? A on powie, w domu moich przyjaciół zostały mi zadane. I wtedy go rozpoznają, tego, którego przebili. I będą biadać, jak się biada o jedynego syna. Gdy czytamy te słowa, wtedy musimy powiedzieć, nawet głupiec nie może zbłądzić, jeśli jest, ma dobrą wolę, aby iść Bożym śladem objawionego słowa. Wtedy nie pomoże jakiś cytat tutaj czy tam wyrwany z kontekstu. I aby dawać tą rzecz jakiś autorytet, tej rzeczy dać autorytet w tym, że się mówi prorok powiedział i tak dalej. Prorok nie mógł nic innego powiedzieć, ani nic nie powiedział innego, jak tylko to, co Bóg przez wszystkich proroków i apostołów już powiedział. Inaczej się nie da. To, co Bóg powiedział, musi zawsze się zgadzać i będzie się zgadzać. A więc my czekamy jeszcze na dokończenie. O tyle, o ile mogą to osądzić, to nawet jeszcze to wywołanie w całości jeszcze się nie stało. Bóg wywołał tylko jedno plemię, ja to tak po prostu nazwę, abyśmy otrzymali tą możliwość, aby na cały świat to wołanie nieść. Tak to Bóg zawsze czynił. Czy brat Branham nie miał jednego zboru i z ludzi, którzy w wielu miastach w całym kraju stali za nim, aby on mógł przynieść to poselstwo. Czy Bóg to teraz tak nie zarządził, abyśmy to poselstwo mogli nieść, które było przyniesione i ten pokarm, który został zgromadzony, abyśmy mogli go rozdzielać z łaski? O, jak wdzięczni możemy być za to, że Bóg nas, na nas w łasce spojrzał i nas wprowadził w swoje słowo i swoją wolę. I dlatego wszystkie te strzały, które nie idą gdzieś w krzaki, ale zawsze tak ładnie trafiają w tą tarczę. Ale i to jest takim wspaniałym znakiem, że Bóg ma coś z nami w zamiarze. Ja nie mówię tego przez jakąś wyniosłość, ale mówię to dlatego, że jest to prawdą. Bóg ma plan, Bóg ma program i nie ma jakiegoś przypadku u Boga. Może czasami to gdzieś widzimy, ale Bóg go nie widzi, dlatego że u Boga jest wszystko zaplanowane i my jesteśmy częścią tego Bożego planu. Bóg chciał, aby to tak było, aby Jego objawione słowo było na cały świat niesione. Nie jakaś interpretacja, nie jakieś mniemanie, ale to zwiastowanie całego planu Bożego. W świetle objawionej prawdy, którą Bóg w tym czasie na nowo postawił na świeczniku. Jest to niemożliwe, abyśmy tym starym torem wodnym dalej jechali. My wyszliśmy i mamy nadzieję, że nie wzięliśmy z sobą jakiegoś babilońskiego płaszcza, pod którym coś zostało jeszcze schowane, ale że wyszliśmy z Babilonu. I że Babilon z nas wyszedł. Czy mamy być dosłowni? Ilu z tamtejszego Babilonu w czasach reformacji wyszło? I aby notować ciągle nowe wyjścia i tak dalej. I wszystkie te stare rzeczy ze sobą z Babilonu brali. Spójrzcie, Trójca, wszystkie te chrzty i wszystkie te rzeczy, które są niebiblijne. Ale Bóg posłał proroka, aby całą tą sprawę odkryć, aby nam ukazać wolność i ukazać, gdzie te sprawy szły krzywo, aby to skorygować. I z łaski możemy to uznać i wewnętrznie się z tym zgodzić i powiedzieć: Panie, to cudownie uczyniłeś. Tak to w Twoim Słowie przyobiecałeś. Tak tego dożyliśmy. I tak to widzimy, jak teraz się to dzieje. Ta Ewangelia o Królestwie musi być wszystkim ludom na świadectwo głoszona. Nie jakaś Ewangelia, ale ta Ewangelia. To Boże, radosne poselstwo, które zawiera wszystko, co Bóg przyobiecał. Wtedy i my się cieszymy. Pomimo wszystkich cierpień i nieporozumień i cokolwiek jest w obiegu, my mamy cel przed oczyma. Wiemy, w kogo wierzymy. Wiemy, kto z nami mówił. I jesteśmy wdzięczni za to, że możemy Go naśladować. I gdy Bóg daruje łaskę, będziemy w tym nauczającym wszystkie te rzeczy uporządkowywać z Bożą pomocą. Nie myślcie, że ja przychodzę tutaj jako ktoś, kto coś wie. Wiem dokładnie tyle, co każdy inny i tak samo mało. Ale nagle wschodzi światło i inspiracja. Nagle te rzeczy zaczynają się razem spajać i wtedy nie można już oczu zamykać. Wtedy trzeba je otworzyć i to światło promieniuje z każdego miejsca Biblii i widzi się te konteksty i związki, jak Bóg to myślał. Naturalnie musimy przyznać, że w całym Starym Testamencie, także w Ewangeliach, tam jest mowa o Żydach i o tym, co jest przeznaczone dla narodów i co wtedy się działo i co w 70 roku po Chrystusie się stało z tym zniszczeniem, gdzie jest napisane: biada tym, którzy w tym czasie są tym brzemiennym i które muszą karmić i tak dalej. I módlcie się, aby wasza ucieczka nie była w czasie zimy. Nie jest łatwym, aby te rzeczy wszystkie uporządkować, ale one są uporządkowane. Tylko Bóg musiał w krótkim czasie tak wiele powiedzieć i my musimy mieć tą łaskę, aby tą ilość, co zostało powiedziane, aby to wkrótce uporządkować. Alleluja, chwała i cześć żywemu Bogu, który się tak do nas skłania przez swoje słowo, przez swego ducha i my możemy z łaski stać pod przykryciem krwi baranka i tak jak na początku czytaliśmy, Bóg Pan złożył przysięgę i poręczył to, że wszystkie jego obietnice się wypełnią i tak się to stanie. Tak jak to było u Noego, tak jak to było u Lota, że te rzeczy, które dosłownie zostały zapowiedziane, także się wypełniły. Tak to będzie, gdy Syn Człowieczy się objawi. Tak to będzie, gdy Jego objawienie między Jego ludem osiągnie z najwyższego punktu i ten, który się objawił, będzie mógł znowu przyjść, aby zabrać tych do domu, którym się mógł objawić. Czy to nie jest cudownym? To wszyscy odczujemy. To nie będzie jakąś nauką, to będzie rzeczywistością, potężną rzeczywistością. Także zmartwychwstanie będzie realnością. Przemienienie będzie rzeczywistością. Zabranie w powietrze będzie realnością. I spotkanie z Panem będzie realnością. I uczta weselna będzie realnością. A nie jakieś kazanie. Teraz jest kazanie. Ale potem, wtedy będzie wypełnienie się tego kazania słowa. Wtedy ta sprawa nastąpi. Czy nie cieszycie się z tego powodu, że Bóg nam darował tą łaskę? Czy to było dość jasne? Jestem pewien. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Powstańmy teraz, aby się modlić. Ojcze Niebieski, bez tego, żebym wiedział, co miałem mówić, przyszedłem do tego pomieszczenia tu z boku, bez jakiegoś przygotowania, bez tego, żeby mieć coś najmniejsze w moim sercu czy myślach. Panie, Ty widziałeś Twój lud i w łasce stąpił, spoglądałeś. Ty nauczasz nas, umacniasz nas, ugruntowujesz. Każde nabożeństwo ma swój powód. W każdym nabożeństwie coś szczególnego czynić. I za to dziękujemy Tobie. I prosimy Ciebie, kontynuuj w objawianiu Twojej woli i w wypełnianiu jej. I pomóż nam aż do końca mieć udział w tym, co Ty czynisz. I to pełne przyłącz mieć do tego, co przyobiecałeś i co wykonujesz. Dzięki Tobie za to, że jesteś nam tak bliskim, że z nami mówisz, że nasze serca pałają, dlatego że Twoje słowo się do nas rozległo. Wierny Boże, Ty znasz wszystkie prośby, wszystkie potrzeby i cokolwiek istnieje, Ty znasz okoliczności. Panie, wspólnie prosimy Ciebie w tej godzinie, szczególnie ten przypadek w Austrii. Wierny Panie i Boże, Ty jesteś w stanie każde przekleństwo przemienić w błogosławieństwo, każde jarzmo złamać, darować wolność i wyprowadzić, Panie, abyś mógł się objawić. Prosimy za wszystkimi, którzy leżą w chorobach. Bądź z nimi, bądź im bliski, bądź im lekarzem. Radź się objawić jako ten, którym jesteś. Zgubionym jesteś Zbawicielem. Chorym jesteś lekarzem. Twoim dzieciom jesteś Ojcem. Objaw się zawsze jako ten, który jesteś. Panie, dziękujemy Tobie. Ty stałeś się nam wszystko we wszystkim. Ty nas nauczasz. Ty nas napominasz. Umacniasz nas i wywołujesz nas. Dziękujemy Tobie za tą proroczą służbę. Dziękujemy Tobie za brata Branhama. Ty rozpoczęłeś z nim tą ostatnią część historii zbawienia. Za to dziękujemy Tobie. Ty nam posłałeś tego proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień Pański nadejdzie. Ty dałeś nam powiedzieć, że jego poselstwo będzie szło przed Twym powtórnym przyjściem i ono to czyni. My dziękujemy Tobie za to i uwielbiamy Twoje wspaniałe imię. I to Twoje poselstwo, gdy ono osiągnie ostatniego na ziemi, wtedy drzwi się zamkną. Wtedy nas zabierzesz do domu. I wtedy nadstąpią sądy, przyjdą sądy na tą ziemię. Panie, dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Ciebie. Nie chcemy już nic więcej powiedzieć. Przed nami rozwija się cudowny obraz. Alleluja. Twojemu cudownemu imieniowi. Pobłogosław młodych i starych. Niechby były podjęte decyzje w naszym sercu ku chwale Twojej i czci. Panie, abyśmy rozpoznali powagę tej godziny. Aby to poselstwo Boże stało się nam wielkim. Na nowo. Panie, dziękujemy Tobie za to. To nie jest jakaś pusta nauka, ale Słowo Boże, pełne mocy, która się objawia na tych, którzy w to wierzą. Umiłowany Panie, Ty znasz wszystkie te serca, które przez różne rozmowy różnych rodzajów i jakiekolwiek boje tam powstały. Obyśmy wszyscy poznali przez Twą łaskę, że tylko rozmowa z Tobą jest prawdziwą i prowadzi nas do celu. Panie Boże nasz, każdy człowiek jest kłamcą, nawet gdy twierdzi, mówię Tobie prawdę i tak dalej. Ale Ty powiedziałeś nam, że Bóg sam jest prawdziwym, a każdy człowiek jest kłamcą. Boże mój, pomóż nam. Wyrwij nas od tych ust ludzkich i prowadź nas do Ciebie, do Twoich stóp, abyśmy Ciebie słuchali, jak mówisz. Wtedy przychodzi objawienie, pouczenie i jasność. Panie, dziękuję Tobie. Niechby Twoja trzoda wykupiona krwią Tobie była powierzona tutaj i na wszystkich miejscach na całej ziemi. Panie, racz wypowiedzieć słowo potęgi, aby wróg wypuścił Twój lud, tak jak w dniach Mojżesza. Rozległ się ten rozkaz. Wypuść lud mój. Panie, to się stanie. Dzięki Tobie. Chwała, cześć i uwielbienie. To się stanie. Twój lud wyjdzie. Alleluja. Chwała i cześć. Sława i uwielbienie Twemu cudownemu i świętemu imieniowi. Alleluja. Alleluja. Ojcze niebieski, jeszcze raz proszę Ciebie o to, abyś Ty każdemu pojedynczemu tą Bożą jasność darował i abyś pozwolił rozpoznać, o co teraz się rozchodzi. Mianowicie, aby przyjść do równego kroku z Tobą i z tym objawionym, z Twoim objawionym Słowem, które zawsze jest w zgodności z Twoim pisanym Słowem. Abyśmy do tego doszli. Ty jesteś Bogiem Twego Słowa. Twoje Słowo rozległo się do proroków. Ty stałeś się ciałem jako Słowo. Panie, dziękujemy Tobie i uwielbiamy Ciebie. Racz Ty sam się w nas objawić i wszystkie Twe obietnice ku chwale i czci Twego cudownego i świętego imienia. Alleluja. Amen.